27 rozdział Ewangelii Mateusza, od 15 wersetu do 31 wersetu. Z okazji świąt namiestnik miał zwyczaj uwalniać ludowi jednego więźnia, tego, którego chcieli. W tym czasie siedział w więzieniu znany przestępca imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, Piłat ich zapytał, kogo chcecie, abym uwolnił, Barabasza czy Jezusa, nazwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że wydali go z nienawiści. A gdy on siedział na tronie sędziowskim, jego żona przysłała mu ostrzeżenie. Nie rozsądzaj sprawy tego niewinnego człowieka, gdyż dzisiaj we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i przełożeni ludu podburzyli tłumy, aby zażądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Wtedy namiestnik zapytał, którego z tych dwóch chcecie, aby wam uwolnił? Odpowiedzieli Barabasza. Piłat zaś powiedział, co więc mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? A wszyscy odpowiedzieli, na krzyż z nim. Wówczas namiestnik zapytał, co właściwie złego uczynił? Oni jednak jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, a zamieszanie staje się coraz większe, wziął wodę, wobec wszystkich umył ręce i oświadczył, nie jestem winny tej krwi. To wasza sprawa. Cały lud jednak zawołał, krew jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał im na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium i zgromadzili koło niego cały oddział. Rozebrali go i nałożyli na niego szkarłatny płaszcz. Upletli wieniec z cierni i włożyli mu na głowę, a w prawą rękę trzcinę. Potem padali przed nim na kolana i drwili z niego, mówiąc, witaj, królu Żydów. Pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A kiedy go wyszydzili, ściągnęli z niego płaszcz, ubrali w jego własne szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. Także jesteśmy cały czas, już od kilku tygodni, można powiedzieć od kilku kazań, w temacie, który przybliża nas coraz bardziej, tak jak nasz kalendarz się przybliża do świąt Wielkiej Nocy, Paschy, czy jak to lubi je nazywać. Ale cały czas mówimy o ukrzyżowaniu i o śmierci Chrystusa. I tutaj też mamy takie dwie, można powiedzieć, historie. Jedna, która skupia się bardziej na narodzie wybranym, na Izraelitach, i jedna historia, jeden fragment, który mówi o tym, co działo się z Jezusem. Ciekawe jest spojrzenie na cały ten fragment, dlatego że Piłat w historii, tak jak go przedstawia Józef Flawiusz na przykład, człowiek, który żył w tamtych czasach i napisał książkę, nie był zbyt dobrym człowiekiem. Piłat nie był, tak jak tutaj się wydaje z Ewangelii, tak, że taki był pozytywnie nastawiony do Jezusa w jakimś sensie, czy próbował go wybronić nawet, ale w historii wiemy, że Piłat był człowiekiem, który lubił prowokować Żydów. Kiedyś zawiesił na świątyni orły cesarskie i spowodował zamieszki, potężne zamieszki w mieście, dlatego że w świątyni nie mogły wisieć pogańskie symbole. On to zrobił w nocy, kiedy nikt nie widział. Rano wszyscy się obudzili i zobaczyli, że świątynia jest obwieszona cesarskimi orłami. Wywołało to, tak jak wspomniałem, zamieszki. Innego razu ograbił świątynny skarbiec i wybudował z tego wodociąg. Lubił, można by dzisiaj powiedzieć, prowokować. Lubił w jakimś tam sensie iść pod prąd przeciwko temu Izraelowi tamtego czasu. A jednak w Ewangeliach, czy w Ewangeliści widzimy, że ukazują go jako człowieka, który w jakiś sposób starał się ocalić Jezusa. Być może znów robił to po prostu na przekór Żydom i nie wiemy, jaka była w tym jego wola. Aczkolwiek widzimy z tego fragmentu, że starał się. Też widzimy jego żonę, tak, która mówi, że doradza mu, żeby nie osądzał tego niewinnego człowieka, gdyż miała jakiś sen, którego nie znamy, ale sen, który był snem ostrzegającym ją przed tym, co miało się dziać. Więc widzimy, że jest święto i zwyczajem tego święta było to ułaskawienie jakiegoś przestępcy. Tak? To był taki częsty zwyczaj może, że przy okazji świąt okazywano łaskę. I Piłat próbuje wykorzystać też ten zwyczaj do tego, żeby uwolnić Jezusa. Drugą opcją, czy drugim kandydatem do uwolnienia jest tak zwany Barabasz. Mateusz nie mówi nam wyraźnie, kim był. Mówi tylko, że Barabasz był przestępcą, ale inni ewangeliści mówią bardziej jakby dokładnie. Mówią o tym, że Barabasz był człowiekiem, który był oskarżony o zamieszki i zabójstwo. Czyli zabił kogoś w mieście, co wywołało jakiś tumult. Bardzo prawdopodobnie zrobił to na tle politycznym. Tak? Wiemy, że granica często między bandytami a rewolucjonistami jest bardzo cienka. Bandyci to ci, którzy przegrali rewolucję i później wszyscy mówią, to byli bandyci. Natomiast dobrzy rewolucjoniści to ci bandyci, którzy wygrali i później oni piszą historię i nazywają się lepiej. Często tak bywa, może nie zawsze, ale często. Być może Barabasz był prekursorem, albo nawet ewangeliści, pisząc już z pewnej perspektywy, specjalnie zrobili takie odniesienie do... Był taki ruch tak zwanych sykariuszy. Byli to ludzie, którzy działali trochę później niż to, co dzieje się w czasach Chrystusa. Ale to była pewna grupa ludzi, którzy właśnie w celu walki z Rzymianami, walki o wyzwolenie Izraela, byli nazywani sykariuszami. Sykariusz to było od słowa sztylet. Oni obierali się w długie płaszcze, pod którymi nosili sztylety. W trakcie świąt najczęściej wchodzili w tłum ludzi i podrzynali gardła przeciwnikom, czyli tym, którzy kolaborowali z Rzymianami, którzy robili według nich coś niewłaściwego. I Barabasz wydaje się być takim prekursorem tego ruchu, który znowu Józef Flawiusz później opisuje jako ruch wywodzący się ze środowiska właśnie faryzeuszy i tych, którzy walczyli jakby z Rzymianami, z ich dominacją w tamtym czasie. Niektórzy dzisiaj uważają, że ci sykariusze to byli tacy pierwsi terroryści. Oczywiście ironią jest, że to Izraelici wymyślili terroryzm. Dzisiaj byśmy mogli o tym nawet nie pomyśleć. Więc prawdopodobnie takim człowiekiem był właśnie Barabasz. I widzimy, że w ten sposób Izrael, ten naród wybrany, dokonuje również takiego symbolicznego wyboru. Tak? To nie jest tylko wybór między Barabaszem a Jezusem, ale dokonuje swego rodzaju wyboru między dwoma drogami, których obie miały prowadzić ku ich zbawieniu, w takim sensie uwolnieniu i wyzwoleniu. Tak? Jest jedną drogą, która jest w Jezusie, to jest ta Boża droga, którą Bóg zamyślił dla swojego narodu. Natomiast Barabasz jest ewidentnie swego rodzaju symbolem tej drugiej drogi, tej drogi, którą oni uważali za słuszną, za lepszą, za tak, jak to powinno być. I często już tak trochę mówiąc o naszym życiu, my też stoimy przed różnymi wyborami, tak? I często stoimy przed wyborem Bożej drogi albo tej drogi, która nam wydaje się słuszna. Tej drogi, która być może wydaje się, że ona zadziała, a ta Boża często jest drogą wiary, w którą trzeba wejść z zaufaniem i z takim przeświadczeniem, że nie wiemy, dokąd ona prowadzi, oprócz tego, że ufamy Bogu, że prowadzi do właściwego miejsca. Mateusz pisze Ewangelię już w roku 80, czyli wtedy, kiedy widać już było owoce tego wyboru, którego naród wybrany dokonał. Mateusz pisze już z perspektywy, kiedy Jerozolima jest zniszczona, świątynia jest zburzona, a cały naród wybrany w zasadzie zmasakrowany, zdziesiątkowany przez wojnę i domową, i bunt przeciwko Rzymianom. I w zasadzie można by powiedzieć, że naród, którego setki, czy nawet może tysiące ludzi zostało też ukrzyżowanych w wyniku tego buntu, który podnieśli. I znowu wiemy, że jest to zgodne z tym, o czym mówił Jezus. Jezus kilka rozdziałów wcześniej, pamiętamy, powiedział, kto za miecz chwyta, od miecza ginie. I jest to taka prawda, którą wielu lubi powtarzać, natomiast niewielu jakby chce tą drogą iść. Kto za miecz chwyta, od miecza ginie. Te środki, którymi się posługujemy, często są później, jakby trafiają z powrotem do nas. Więc widzimy, że Żydzi wybierają uwolnienie Barabasza. Piłat więc znowu pyta, co ma zrobić z Jezusem, tak? I znowu widzimy, że jasne jest w oczach ewangelistów, że to nie Rzymianie, to nie Piłat wybrał rodzaj śmierci dla Chrystusa, ale wyboru tego dokonał właśnie wybrany naród, ten naród, który miał być Bożym wybranym narodem. Oni krzyczeli na krzyż z nim, tak? I czytamy tutaj w tym opisie Mateusza, że krzyczą tak dwa razy. Czy dwa razy, kiedy raz, kiedy Piłat pyta, co mają uczynić z Jezusem, i drugi raz, kiedy w zasadzie pyta, cóż, za co, tak? Cóż złego uczynił, że na ten krzyż chcecie, żeby trafił. I to sam naród wybrał rodzaj kary. Jak to ktoś kiedyś powiedział, my dzisiaj zrobiliśmy z krzyża biżuterię. Krzyże nosi się jako swego rodzaju ozdoby, tak? Ludzie mają na szyjach, gdzieś tam w kolczykach czasami. Stało się to swego rodzaju ozdobnym motywem, ale niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że był to najgorszy z możliwych rodzajów egzekucji, które były dostępne w tamtym czasie. Współcześni ludzie, był taki człowiek Cyceron, znany mówca, żyjący około 100 lat przed Chrystusem, i on w swoich pismach wręcz nazwał ukrzyżowanie najokrutniejszą i przerażającą karą. Wspomniany już Józef Flawiusz mówi o tym, że była to najbardziej pożałowania godna śmierć. Więc nie była to śmierć, która była w jakiś sposób dostojna. I dzisiaj, tak jak mówię, nosimy krzyże jako ozdobę, ale jest to coś podobnego do... My oczywiście nie wykonujemy kary śmierci w naszym kraju, ale nie wiem, jakby ktoś nosił krzesło elektryczne czy jakiś drobny wizerunek jakiegoś innego narzędzia, na którym...
Szubienicy,
czy jakkolwiek, tak, czy miecza. No dzisiaj mało kto mieczem pewnie jest skazany, ale było to narzędzie kary zarezerwowane dla buntowników. Tak, wiemy z Ewangelii Jana, że oto właśnie Żydzi oskarżyli Jezusa też przed Piłatem. Powiedzieli, nie, on mówi, że jest królem. On mówi, on buntuje się i nazywa się królem Żydów. Była to śmierć, która nie tylko miała na celu zabicie kogoś, ale upodlenie go właśnie w trakcie tej egzekucji. Często i w Ewangelii czytamy, że przed krzyżem zgromadziła się rodzina, tak? Czy matka Jezusa była pod krzyżem, był Jan, były inne kobiety. I być może wydawałoby nam się, że zgromadziły się tam, bo no jest to jakiś moment pożegnania, ale te rodziny gromadziły się też z przyczyn praktycznych. Ktoś musiał odganiać ptaki, które żywcem rozdziobywały tych ludzi, którzy całymi dniami czasami wisieli na krzyżu powoli, dusząc się de facto i umierając przez uduszenie. Więc była to śmierć tak jakby nastawiona na to, żeby człowieka jeszcze zdegradować i upodlić. Na taką śmierć właśnie ten wybrany naród skazał Chrystusa. Więc Piłat, tak jak widzimy, zobaczył, że nie ma innego wyjścia. Widzimy też, że ewangeliści, w tym Mateusz, bardzo jasno wyrażają to, kto był winien śmierci Chrystusa. Ostatecznie z tych tekstów wynika, że to nie Piłat był temu winien, tak? To nie on doprowadził do tego, co się wydarzyło, ale właśnie ten Boży wybrany naród, ten naród, który został przez Boga, no, miał być tym nośnikiem Bożego obrazu, Bożego charakteru, staje się winny temu, co następuje. I widzimy Jezusa, który dobrowolnie zmierza w tym kierunku. Tak? Mówiliśmy już o tym w poprzednich fragmentach, że widzimy, że Jezus, nie sprzeciwiając się, dobrowolnie idzie w tym kierunku, pomimo tego, że wielokrotnie mógł wyjść i czy jakby no, zostać ułaskawiony. W ten sposób też wypełniają oni tą przypowieść, którą głosił Jezus, którą wcześniej też kiedyś omawialiśmy, gdzie ostatecznie ci dzierżawcy winnicy mówią: zabijmy dziedzica, a wszystko będzie nasze. Tak? Przynajmniej tak im się wydaje z ich perspektywy. Zabijmy tego syna, który ma to odziedziczyć, a wtedy to wszystko będzie należało do nas. I nie jest takie stwierdzenie, że to Izrael, to Żydzi, to naród wybrany był winny temu, że Jezus został zabity. Dzisiaj nie jest poprawne politycznie. Tak? Dzisiaj, jeżeli tak mówimy, czy w wielu miejscach, gdybyśmy coś takiego powiedzieli, to ludzie powiedzieliby: nie, tak nie wolno mówić. I ma to swoją przyczynę, tak? Dlatego że wiemy z historii, też historii Kościoła niestety, że zbyt często ten argument był używany przez chrześcijan w celu tego, żeby wyrazić swoją niechęć do Żydów. Tak? I przy każdym pogromie, przy każdym wygnaniu i z historii wiemy, że wielokrotnie byli wyganiani z różnych krajów, wielokrotnie byli gromieni, tak, w różnych miejscach Europy Żydzi, to ten argument był przytaczany. Oni zabili Chrystusa, to oni są temu winni. Czy jednak taki zamiar używania tych tekstów mieli ewangeliści? Czy po to wskazywali winę właśnie narodu wybranego, żeby stało się to argumentem do jakiegoś wyrażania swojej niechęci, dezaprobaty, a wręcz karania ich za to, co się działo? Do tej myśli jeszcze sobie powrócimy. Ale widzimy dalej, co się dzieje, kiedy Piłat wydaje Chrystusa żołnierzom, tak? Wydaje go na ukrzyżowanie. I widzimy teraz grupę rzymskich już żołnierzy, którzy biorą Chrystusa i no, ubierają go jak króla, tak? W takim sensie szyderczym. Tak? Czytamy, że go wyszydzili, ubrali go w czerwoną szatę. Czerwień była oczywiście kolorem, czy purpura była kolorem królewskim, była kolorem, który oznaczał władzę. Włożyli mu na głowę koronę uplecioną z cierniów, która miała też być jego koroną. Dali mu do ręki trzcinę, która miała symbolizować berło, byśmy powiedzieli takim naszym językiem, czy tą laskę taką, którą często też władcy, która symbolizowała władzę, i wyszydzili go, tak, krzycząc: witaj królu Żydów, bijąc go i plując. Czy musieli to robić? Pewnie nie musieli. Myślę, że to nie była jakaś część prawa, aczkolwiek z przestępcą można było zrobić co się chce. I ta grupa, można powiedzieć, zawodowych oprawców, bo do tego też bycie żołnierzem wtedy się sprowadzało. Oni byli nie tylko żołnierzami, ale byli częścią sił, która miała trzymać w ryzach ten kraj, który został opanowany czy zdominowany przez Rzymian, i byli wykorzystywani do egzekucji, do właśnie niszczenia opozycji w takim dosłownym sensie. I na pewno też byli ludźmi, którzy wiedzieli, że mieszkają pośród wrogów. Tak? Każdy żołnierz, który przebywa we wrogim mu kraju, ma taką, szybko wpada w swego rodzaju psychozę, że wszyscy wokół są źli. I kiedyś tak na marginesie tylko miałem takie ciekawe doświadczenie, bo byłem na spotkaniu, gdzie człowiek, taki chrześcijański misjonarz, opowiadał o Afganistanie. i pracy misyjnej, takiej chrześcijańskiej w Afganistanie. I w którymś momencie tego spotkania wstał człowiek, taki troszkę podpity był, ale okazało się, że to jest żołnierz, który był na misjach w Afganistanie. I zrobił straszną awanturę na sali, bo stwierdził, że jak on może tak dobrze mówić o tych ludziach, którzy czyhali na jego życie, tak? I on tam był w tych siłach pokojowych, gdzieś tam w bazie, ale miał właśnie tą mentalność człowieka, który jest w kraju, ale jest otoczony przez wrogów. W zasadzie obawia się, że każde wyjście za bramę może być związane z jego śmiercią. On nie widział nic dobrego w tych ludziach, którzy tam mieszkali. Jego perspektywa była z perspektywy żołnierza, podczas gdy ten drugi misjonarz opowiadał z perspektywy kogoś, kto był pośród tych ludzi, rozmawiał z nimi, więc miał zupełnie inne podejście. Więc myślę, że ci rzymscy żołnierze również wykorzystali dobrze okazję do tego, żeby mieć pewną zabawę, tym bardziej z króla Żydów, nad którym można się poznęcać. Tym niemniej, jeżeli patrzymy na to, co robi Jezus, musimy powiedzieć sobie tak wyraźnie, że to, co robi Jezus w tym momencie, to nie jest po prostu, że znosi to, co się dzieje, ale Jezus w tym momencie realizuje swoje nauczanie, o którym mówiliśmy w 5 rozdziale, na przykład Ewangelii Mateusza, tak zwane kazanie na górze. Tak? I widzimy przez całą tą historię ukrzyżowania, poniżenia Jego, że Jezus realizuje to, czego nauczał. To jest coś, co dla każdego nauczyciela, myślę, jest wielkim wyzwaniem. Łatwo jest nauczać, łatwo jest stać tutaj i mówić różne rzeczy. Testy przychodzą, kiedy trzeba realizować to, co się mówi. I ja powiem szczerze, że to nie jest takie proste i ja pewnie nie realizuję wszystkiego, o czym mówię. Nawet jestem prawie pewien tego, że tak naprawdę mówię wam piękniejsze rzeczy, niż jestem w stanie sam zrobić, bo tak to działa. Dlatego też Nowy Testament nas ostrzega, mówi, niech niewielu z was będzie nauczycielami, bo bycie nauczycielem zakłada dodatkowy sąd, tak? Nawet sąd tego, kiedy mówisz o czymś i jest tak pięknie i wydaje się tak prosto, a później następnego dnia czy kilka dni później spotykasz w życiu daną sytuację i czasami robisz odwrotnie i później Duch Święty ci przypomina, mówię, sam o tym opowiadałeś, tak pięknie głosiłeś, że trzeba, nie wiem, przebaczyć, że trzeba zrobić to czy tamto, tak? A gdzie jesteś w tym? I można powiedzieć, nawet jest to taki doraźny sąd, bo człowiek musi sobie później poradzić z tym wszystkim. Ale co robi Jezus? Jezus rzeczywiście realizuje to, co nauczał. To nie było z jego strony tylko piękne, jakieś idealistyczne mówienie o tym, że trzeba cierpieć w obliczu niesprawiedliwości, że kiedy chcą koszulę, to oddaj im również płaszcz, że kiedy robią ci coś złego, to nadsta drugi policzek, przebacz, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to coś prostego. Ale Jezus robi to i widzimy to w tych historiach, czy w tej historii ukrzyżowania w szczególny sposób. I nie jest to coś, co jest też naturalne dla nas jako ludzi. Wszystko, co jest w nas, mówi nam, że być może powinno być wręcz przeciwnie. Jest taki kiedyś, w pewnym sensie rozweselił mnie, ale nie w takim dobrym sensie. Jest taki apokryf, który powstał, nie wiem dokładnie kiedy on powstał, może kilkaset lat, może kilkadziesiąt lat po śmierci Chrystusa, ale ten apokryf ma taką wdzięczną nazwę, która chwyta samym tytułem, nazywa się Zemsta Zbawiciela. I w tym apokryfie pisanym gdzieś tam w starożytności właśnie ktoś gorliwy pisze o tym, opisuje historię, jak to Jezus po zmartwychwstaniu poszedł, wyłapał tych żołnierzy, którzy go ukrzyżowali i ukrzyżował ich wszystkich i w taki sposób zemścił się właśnie za to, co mu się wydarzyło. Więc myślę, że to, to jest takie naturalne, można powiedzieć, ludzkie myślenie, jak to powinno być, tak? Jezus, który powstaje z martwych i dana jest mu wszelka władza i wszelka moc, teraz staje się tym, który jedną z pierwszych rzeczy, którą robi, to mści się na tych, którzy go ukrzyżowali. Oczywiście wiemy, że to wytwór chorej fantazji jakiegoś człowieka. Miejmy nadzieję, że nie chrześcijanina, bo nie wiemy chyba, kto to napisał do końca, ale takie dziełko powstało. Więc widzimy Jezusa, który wprowadza w życie to, o czym głosił. I znowu wróćmy do tej myśli. Dlaczego więc ewangeliści w pewnym sensie wskazują na winę Izraela, wskazują na winę Bożego narodu? Czy po to, aby obarczyć kogoś winą, żeby obarczyć ich odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło? I myślę, że nie. Chciałbym tak zaproponować taką interpretację, że nie o to im chodziło. Myślę, że to, o co chodziło ewangelistom, to wyraźne uświadomienie i pokazanie nam, że nawet Boży naród wybrany też potrzebuje odkupienia. Że nawet ci ludzie, którzy wyrośli, można powiedzieć, w tej tradycji biblijnej, w pismach, w jakimś przekonaniu o swoim wybraniu, o swojej wierności samemu Bogu, również w wyraźny sposób potrzebują odkupienia. W wyraźny sposób z tych, którzy mieli być narzędziem w Bożym ręku do tego, żeby zanieść poznanie Boga innym narodom, stali się narodem, który przede wszystkim w tym momencie potrzebował odkupienia. Tak? To nie poganie, nie ten poganin Piłat, który w tym opisie Ewangelii robi wszystko, co w jego mocy, żeby nie doszło do tej egzekucji, ale naród wybrany jest tym, który robi wszystko, żeby Chrystusa ukrzyżować. I widzimy też w tym taką ironię całej tej sytuacji. Ironię tego, gdzie poganie dalecy Bogu w pewnym sensie stają się bliżsi właśnie temu, co Bóg chce osiągnąć, niż Boży wybrany naród. Kochani, przechodząc jakby do jakiegoś takiego myślenia o zastosowaniu, Biblia mówi o wysokich standardach moralnych w ogóle. I gdybyśmy chcieli, to biorąc Biblię, można by wytknąć palcem w zasadzie każdego człowieka w każdej sytuacji. Można by wskazać na oczywisty grzech cudzołożników, islamistów, zdzierców, kłamców, gejów, złodziei i całą listę można by wymienić tych, których można by wytknąć palcem i powiedzieć: wy grzesznicy, którzy musicie przyznać się do swojego grzechu. I to jest prawda, grzech musi być nazwany grzechem, ale Biblia przypomina nam w tym wszystkim, że wy tacy byliście, kiedy mamy pokusę na to, żeby wytknąć coś komuś palcem, to musimy sobie przypomnieć, że Biblia wyraźnie mówi nam, że tacy sami byliście. Każdy z nas, my, włączając mnie, nie mówię wy w sensie wy, ale my, powinienem był powiedzieć, my tacy byliśmy, nawet jeżeli dzisiaj jesteśmy w innym miejscu naszego przebywania. A niejednokrotnie nie jesteśmy daleko. Niejednokrotnie zmagamy się z różnymi tego rodzaju grzechami. I my lubimy je dzielić na mniejsze, większe, poważniejsze, mniej poważne i tak dalej. Ale przed Bogiem można, jak to wielokrotnie jest podkreślane, grzech jest po prostu grzechem. Grzech jest nietrafieniem do tego przysłowiowego celu. I jest tym, co sprawia, że nie wchodzimy w tą rolę, którą Bóg dla nas wyznaczył. Więc kiedy Biblia mówi o grzechu, to myślę, że nie mówi tego dla nas w celu, żebyśmy wytykali kogoś palcami. żebyśmy oskarżali kogoś o to, kim jest, ale wręcz przeciwnie, wskazuje na potrzebę odkupienia właśnie tych grzeszników, o których mówimy. I w takim duchu powinno to wszystko funkcjonować. Ja czasami jestem, może to tak zabrzmi oskarżająco, ale czasami przerażony jestem tym, jak mówimy o pewnych grupach grzeszników, z jaką arogancją, można by powiedzieć, czy swego rodzaju wręcz pychą. Oni to są tacy, oni zasługują na Boży gniew. I gdzieś ten palec tak bardzo łatwo nam, tak jak mi tutaj za kazalnicą, wychodzi i wskazuje w kierunku, którym byśmy chcieli wskazać. Ale tak naprawdę myślę, że Biblia, kiedy mówi nam o tych standardach moralnych, o tym, co jest grzechem, i tak jak mówię, trzeba te rzeczy nazywać tym, czym są, ale nie wskazuje tego, czy nie daje nam moralnego prawa do oskarżania kogoś, ale zachęca nas do głębszego zrozumienia tego, że ci ludzie potrzebują odkupienia, że ci ludzie potrzebują Chrystusa, ci ludzie potrzebują naszej modlitwy. Wiecie, my często zapominamy, że znowu Nowy Testament bardzo wyraźnie nam mówi, że o grzechu przekonuje Duch Święty. Nam się wydaje, że to my przekonujemy, to my powinniśmy przekonać o grzechu. To jest nasza rola, przekonać o grzechu. Nie wiem, nie widzę, wydaje mi się, w takim sensie tego w Biblii. To Duch Święty przekonuje o grzechu. I tak jak pomoc Duchowi Świętemu, przypuszczam, jeżeli tak można to ująć w kategoriach pomocy, pomocą jest modlenie się o tych ludzi, pomaganie im zobaczyć tego, co Chrystus dla nich zrobił, i też czasami może w bardzo wrażliwy i pokorny sposób uświadomienie im tego, dokąd ich to prowadzi, ale tak jak mówię, ze świadomością, że my byliśmy też tam i nie my też nie jesteśmy doskonali, też potrzebujemy cały czas łaski i cały czas potrzebujemy właśnie Chrystusa. Więc jeżeli jest mowa o czyjejś winie, to myślę, że po to, żeby przypomnieć nam o tym realizowaniu kazania na górze, tak jak Chrystus realizował je w obliczu tych żołnierzy. I kazanie na górze mówi: módlcie się, a nie przeklinajcie. Módlcie się o nich, a nie przeklinajcie. Łatwo jest przekląć takich czy innych grzeszników, no bo to są grzesznicy, ale słowo wzywa nas do modlitwy o nich. Błogosławcie, tak? Błogosławcie ich. Idźcie dodatkowe kilometry, tak? Jeżeli ktoś was zmusza, żebyś przeszedł z nim kawałek, to idź z nim dwa razy tyle. Tak mówi nam, że to jest Boża wartość. Oddajcie nie tylko koszulę, ale oddajcie i płaszcz. To jest sposób, przez który Bóg zmienia świat. Właśnie ta okazywanie Bożej miłości i Bożej łaskawości, która nie jest wcale tolerancją takiego czy innego zachowania, ale jest siłą, która motywuje do zmiany w prawdziwy sposób, do głębokiej zmiany. Myślę, że każdy z nas, jeżeli jesteśmy w tym procesie, czy większość z nas, może nie każdy, może nie wszyscy, ale większość z nas, którzy, jak my mówimy, nawróciliśmy się, to gdzieś tą motywacją była Boża miłość. I w którymś momencie, może czasami to jest w pierwszej chwili strach, tak, przed karą, przed piekłem, ale w miłości nie ma strachu, też mówi Biblia. To ostateczną, prawdziwym motywatorem, który może mieć głębokie, doprowadzić nas do głębokich przemian, jest zrozumienie Bożej miłości, Bożej łaskawości.